Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą.
Benedykt XVI wręczył nowo ustanowionym purpuratom pierścienie kardynalskie. Rozpoczniemy relacją z tej liturgii. Gościem w studiu będzie ksiądz Teofil Siudy, z którym porozmawiamy o pomyśle na promocję polskiej mariologii we Włoszech. Nadamy też kolejny fragment papieskiego rozważania o siódmym przykazaniu dekalogu. Na magazyn w uroczystość Zwiastowania Pańskiego zaprasza Beata Zajączkowska. Nowi kardynałowie włączeni wczoraj do Senatu następcy Piotra otrzymali pierścienie kardynalskie. Uroczystość odbyła się podczas mszy pod przewodnictwem papieża na placu Świętego Piotra. Wręczając nowym purpuratom pierścienie, Benedykt XVI przypomniał, że są one znakiem zaślubin oraz wierności i troski o Kościół, oblubienicę Chrystusa.
Pierścień, który dziś wam wręczam, oznaka godności kardynalskiej, ma potwierdzić i umocnić to zaangażowanie. Nawiązując do daru weselnego, przypomina wam, że przede wszystkim jesteście osobiście złączeni z Chrystusem, aby pełnić misję oblubieńców Kościoła. Niech przyjęcie pierścienia stanie się dla was okazją odnowionego waszego tak, waszego oto jestem, skierowanego równocześnie do Pana Jezusa, który was wybrał i ustanowił, oraz do Jego świętego Kościoła, któremu macie służyć z oblubieńczą miłością.
Nawiązując do obchodzonej dziś uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Benedykt XVI przypomniał, że początek Kościoła rozpoznajemy właśnie we wcieleniu Syna Bożego. Wskazał na dwie podstawy misji kardynałów, fundament Piotrowy i Maryjny. Pierwszy jest kontynuacją misji apostołów, drugi, jeszcze bardziej pierwotny i podstawowy, ukazuje, że każda posługa w Kościele pełniona jest niejako pod płaszczem Maryi, w przestrzeni łaski i jej zgody na wolę Bożą. Tę silną więź przypomniał swym totus tuus Jan Paweł II.
W jego duchowym ukierunkowaniu i niestrudzonym posługiwaniu ujawniła się oczom wszystkich obecność Maryi jako matki i królowej Kościoła. Tę macierzyńską obecność najbardziej odczuł on podczas zamachu 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra. Zapragnął, aby na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia nad placem górowała mozaika przedstawiająca dziewicę. Umieszczono ją na ścianie Pałacu Apostolskiego, by towarzyszyła wielkim i zwyczajnym momentom jego długiego pontyfikatu, który właśnie rok temu wchodził w swą ostatnią fazę, bolesną, a zarazem triumfalną, prawdziwie paschalną.
Nowi kardynałowie przyjmowali wczoraj w Pałacu Apostolskim gratulacje od wiernych. Największe kolejki oczekiwały przed salą papieży, gdzie był kardynał Stanisław Dziwisz.
Życzyłem księdzu kardynałowi, ażeby ten biret czerwony, purpurowy, jak mówił Ojciec Święty, był dla niego zawsze znakiem miłości do Kościoła, aż do przelania krwi, oddania życia swojego.
Przyjechaliśmy z Raby Wyżnej. I jesteśmy tak szczęśliwi, tego się opisać nie da. Życzyliśmy księdzu, żeby był dalej taki pokorny i taki dobry dla nas, jak był dla Ojca Świętego. I jak przedtem był synem dla Ojca Świętego, teraz żeby był naszym tatą.
Wręczyliśmy monstrancję jako dar od krakowskiego Bractwa Kurkowego. Życzyliśmy tego, żeby miał dużo sił i zdrowia. To wszystko, co wyniósł z tej swojej służby Ojcu Świętemu, myślę, że przeleje na Kościół Polski.
Jest trochę mniejszy ten konsystorz, bo jak ja byłem, to chyba był rekordowy, bo było nas aż 44.
Kardynał Zenon Grocholewski.
Ja się bardzo cieszę z tego, że na pierwszym konsystorzu Benedykta XVI kardynałem został ksiądz arcybiskup Dziwisz, dlatego że przyjechał do Polski z jakimś ogromnym bagażem. Przeżywał wszystkie problemy Kościoła w perspektywie całości Kościoła. Widział różne sytuacje w różnych krajach, narodach. Słyszał bardzo wiele ludzi. Miał bardzo dużo przemyśleń, a poza tym był świadkiem wielkiego papieża, nie tylko gdy chodzi o energię, umysł, twórczość, ale także i świętość. Uczył się modlitwy, uczył się łączności z Bogiem, że tym źródłem skuteczności pracy w Kościele to jest właśnie łączność z Bogiem. I to będzie jakieś wielkie ubogacenie Kościoła w Polsce.
Staraniem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego przygotowywana jest książka Dziewica Maryja w nauczaniu Jana Pawła II, książka, która ukaże się po włosku już niebawem. Naszym gościem jest prezes Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, ksiądz Teofil Siudy. Dlaczego taka książka potrzebna jest w języku włoskim?
Doszliśmy w Polsce do wniosku, że możemy do tych wszystkich opracowań na temat myśli Maryi Jana Pawła II dołączyć nasze polskie. Mamy szczególny tytuł do tego, ponieważ znamy polski kontekst, z którego wyrasta Jan Paweł II, polskie korzenie, a bez tego kontekstu, sądzimy, nie jest możliwe do końca zrozumieć, odczytać istotne linie papieskiego nauczania o Matce Bożej. To był główny powód, polskie doświadczenie, z którego wyrósł Jan Paweł II, maryjne, polska droga maryjna, by znając je, zaprezentować i w tym kontekście osadzić nauczanie już papieskie Jana Pawła II.
Czy ukazuje się wiele publikacji na temat maryjności Jana Pawła II?
W naszym kraju ten temat jest podejmowany na łamach kwartalnika mariologicznego Salvatoris Mater, a także Polskie Towarzystwo Mariologiczne w ramach Biblioteki Mariologicznej wydaje również pewne opracowania tekstów pochodzących z organizowanych przez nas sympozjów mariologicznych.
Dlaczego opinia światowa powinna zapoznać się z polskimi korzeniami mariologii Jana Pawła II?
Jak już wspomniałem, te korzenie tłumaczą choćby to główne zawołanie Maryi Jana Pawła II, cały maryjny profil życia, totus tuus. Bez polskiego kontekstu pracy Karola Wojtyły w kamieniołomach w Solwaju i czytania traktatu Prawdziwym Nabożeństwie świętego Ludwika Grina de Montfort, bez doświadczenia jasnogórskiego, doświadczenia Kalwarii Zebrzydowskiej, nie sposób zrozumieć myśl maryjną Jana Pawła II i to przedkładamy w tym naszym właśnie opracowaniu, w tych 15 artykułach, które stanowią treść naszej publikacji o nauczaniu maryjnym Jana Pawła II.
A więc to nie jest nauczanie, które sięgałoby wcześniej do wypowiedzi Karola Wojtyły, kapłana, biskupa.
Tak, sięga. To nauczanie sięga właśnie do nauczania Karola Wojtyły, kapłana, biskupa, kardynała krakowskiego. We wstępie do tego naszego opracowania ojciec profesor Celestyna Piórkowski z Lublina bardzo podkreśla to właśnie, że my jesteśmy tymi, którzy znają tamto nauczanie i dlatego znając je możemy posłużyć naszym braciom na zachodzie kluczem do odczytania myśli Maryi Jana Pawła II.
W tych wydarzeniach życia Jana Pawła II, metropolity krakowskiego, istotną rolę odgrywały uroczystości milenijne, ale także i nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kopii jasnogórskiego obrazu w polskich diecezjach, parafiach. Czy właśnie ten styl pobożności jest czymś, co przemawia do świata dzisiaj?
Z pewnością ojciec święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater i przy innych okazjach podkreślał znaczenie doświadczenia chrześcijańskiego, doświadczenia ludów i narodów, doświadczenia poszczególnych osób. Właśnie to konkretne spotkanie ze świętą ikoną, z wizerunkiem Matki Bożej, to właśnie owo doświadczenie chrześcijańskie, przeżycie wiary, z którego wyrasta miłość, cześć, kult, maryjna pobożność. Więc z pewnością ten jeden z elementów, który tworzył to polskie doświadczenie, jakim było nawiedzenie, peregrynacja obrazu, zresztą trwająca kolejne wydanie niejako tej peregrynacji aktualnie trwa, wpisuje się niewątpliwie w myśl maryjną już Jana Pawła II.
Czy możemy w jakiś sposób powiedzieć, że maryjność ukazuje nam poniekąd tajemnicę osoby Jana Pawła II?
Oczywiście. Tajemnica osoby Jana Pawła II jakoś wyrasta właśnie z maryjności. Jan Paweł II w ostatnich, zwłaszcza latach nauczania papieskiego, zachęcał do tego, byśmy byli uczniami w Szkole Maryi. Wydaje się, że on był tym pierwszym uczniem i to najdoskonalszym, najwierniejszym, najświętszej. Był tak blisko tej, która jest najświętszą pośród wszystkich świętych. I sądzę, że tu też kryje się tajemnica świętości Jana Pawła II, więc tajemnica osoby, słuchanie Boga, słuchanie Chrystusa, kontemplacja Chrystusa oczyma Maryi. znów zachęta do Kościoła, do nas wszystkich, byśmy tak czynili, w ten sposób kontemplowali Chrystusa, ale pierwszym, który to czynił, niewątpliwie był Jan Paweł II. Więc cały czas koncentrujemy się na osobie, a na Pawła II. Maryjne jako oblicze pontyfikatu, to znaczy maryjne oblicze osoby Jana Pawła II.
Czasami przeciwstawia się może niezbyt udanie kult maryjny, kult Jezusa Chrystusa. Czy w życiu Jana Pawła II, w jego nauczaniu można tego typu odróżnienie kultu Matki Bożej, kultu oddawanego Panu Jezusowi odróżnić? Czy to jest coś przeciwstawnego, czy jest to też coś doskonale zbieżnego?
Nie ma żadnej przeciwstawności, jest doskonała harmonia, współgranie, powiedziałbym, tych dwóch wymiarów kultu. Jest kult chrześcijański, jest jeden kult, w który wpisana jest Matka Boża, cześć oddawana Matce Bożej. I w nauczaniu na Pawła II to bardzo wyraźnie dochodzi do głosu. Między innymi świadczyć może o tym to uzupełnienie tego powiedzenia, adagium, tak bardzo znanego z tradycji, przez Maryję do Jezusa, uzupełnienie przez Jana Pawła II odwrotnym stwierdzeniem, przez Jezusa do Maryi. Ta integracja prawdy o Chrystusie z prawdą o Maryi jest u podstaw integracji kultu odkupiciela, kultu Chrystusa z kultem Matki Bożej.
I oczywiście jest to też ten element włączenia w Kościół, prawda?
Oczywiście.
Bo Pan Jezus, Matka Boża włączają nas w Kościół.
Tak. Maryja w tajemcy pielgrzymiącego Kościoła to niejako to drugie skrzydło. Maryja w tajemcy Chrystusa z jednej strony, w tajemcy Kościoła z drugiej. Tak bardzo wyraziście ukazał to Sobór Watykański II. Nauczanie Jana Pawła II nie było niczym innym, jak tylko właśnie komentowaniem Soboru, pogłębionym oczywiście podkreślaniem tych elementów, które Sobór zarysował, a które należało wydobyć, jeszcze bardziej rozwinąć, dopowiedzieć. To w encyklice Redemptoris Mater, w katechezach maryjnych Jana Pawła II tak bardzo wyraźnie dochodzi do głosu.
Czasami przeciwstawia się katolicyzm intelektualny temu katolicyzmowi tradycyjnemu. Czy tutaj można mówić też o takim odróżnieniu? Czy Jan Paweł II umiał połączyć tę prostą, niemalże dziecięcą wiarę z wybitnym intelektualizmem?
Doskonale to łączył i właśnie postać Maryi, prawda o niej, kult Matki Bożej pozwala doskonale łączyć to, co jest teologią serca z teologią umysłu. To było bardzo wyraźne w nauczaniu Pawła II, w całej jego postaci, w całym jego życiu. I to jest przedkładane nam, byśmy czynili podobnie, byśmy poznając Matkę Bożą, Stolicę Mądrości, umieli na ten mądrościowy sposób zgłębiać prawdy wiary, czyli nie tylko intelektualnie, czysto rozumowo, ale właśnie z miłością. Teologia klęcząca, można by powiedzieć, to też jest związana z kultem maryjnym, z tematyką maryjną u Jana Pawła II.
Pracę przygotowało 15 teologów. Jaką tematykę będzie można znaleźć w książce Dziewica Maryja w nauczaniu Jana Pawła II?
Nasza publikacja będzie miała swoiste dwie części. Pierwszą część bardziej dogmatyczną, teologiczną, doktrynalną, a drugą bardziej kultową, duchowościową, pobożnościową. I właśnie w tej kolejności cała ta publikacja rozpoczyna się od pewnego tła noszącego tytuł Polska Droga Maryjna, a Mariologia Jana Pawła II. Prezentuje to ojciec profesor Bogusław Kochaniewicz, dominikanin. Od tego się zaczyna i na tym tle są te wątki bardziej teologiczne, doktrynalne, a w drugiej części bardziej kultowe, pobożnościowe, praktyczne, zasady pobożności maryjnej, mowa o różańcu, o sanktuariach maryjnych, aż dwa opracowania poświęcone teologii zawierzenia Jana Pawła II. A całość zamyka, tak syntetycznie, opracowanie pana profesora Karola Plauzy z Uniwersytetu w Lublinie, odnowa mariologii w kontekście katechez maryjnych Jana Pawła II.
Kiedy mamy nadzieję, że książka ukaże się na rynku, kiedy czytelnicy będą ją mogli wziąć do ręki?
Papieska Akademia Maryjna Międzynarodowa obiecuje, że będzie to w maryjnym miesiącu maju. Mamy nadzieję, że tak będzie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz Teofil Siudy, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Dziękuję bardzo.
Nie kradnij. ostrej bramy. Dzięki Ci za to, że jesteś Matką Miłosierdzia. Dzięki Ci za to, że możemy dzisiaj czcić Twoją ostrobramską tajemnicę w Białymstoku przez beatyfikację Bolesławy, służebnicy Bożej, której życie było całkowicie oddane miłości przez czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. I ubóstwo. Jest więc to życie szczególną ilustracją do sprawy, na którą wskazuje siódme przykazanie, do wielkiej, rozległej, rozbudowanej dziedziny moralności międzyludzkiej, a zarazem dziedziny moralności społecznej w wielu wymiarach. Mówiono nam w minionym okresie, mówiono tak milionom naszych braci ze wschodu, że własność jest kradzieżą. Prywatna własność jest kradzieżą. Człowiek musi się uwolnić od tej kradzieży, musi od własności prywatnej, zwłaszcza środków produkcji, przejść do kolektywu. W tym kolektywie społeczeństwo, a właściwie to państwo, a jeszcze bardziej właściwie to partia, w tym kolektywie, dysponując całokształtem dóbr, przydziela wszystkim sprawiedliwość. I człowiek się odzwyczaił od posiadania, przede wszystkim od posiadania dóbr wytwórczych, od produkcji. Ta była napiętnowana jako synonim kapitalizmu wstecznego. Przyzwyczaił się, został przyzwyczajony, został przymuszony. Dziś się okazało, że jednak chyba własność prywatna dóbr produkcyjnych nie jest kradzieżą. Że trzeba do niej wrócić. I ludzie bardzo często nie wiedzą jak. Ludzie muszą się tego na nowo uczyć. Jak posiadać na własność dobra produkcyjne, jak produkować. A nie jest to tylko sprawa techniczna. Jest to zarazem sprawa głęboko etyczna. Kościół o tym pamięta. Leon XIII o tym pamiętał. Przed 100 laty, pisząc Rerum Novarum. I my o tym pamiętamy po 100 latach. Produkowanie dóbr. Człowiek jako ten, który wytwarza, który siebie bogaci. Nie żyje tylko dla siebie. Nie produkuje dla siebie. Ma bogacić społeczeństwo. Nad tym czuwa władza społeczna. Nad tym powinno czuwać państwo. A więc przesuwa się ten punkt w strukturze społeczeństwa, organizacji społeczeństwa, przesuwa się ten punkt, którym trzeba nawiązywać do przykazania nie kradnij.
Radio Watykańskie. Wielkopostną refleksją Jana Pawła II kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.